Te rozmowy, które weszły do książki, przygotowywałam rok. To były różne pory roku i różne okoliczności spotkania, natomiast nigdy nie dotykaliśmy bezpośrednio okoliczności Świąt Bożego Narodzenia. Wątek świąt pojawiał się natomiast zawsze wtedy, kiedy pojawiał się wątek tęsknoty za Polską i za swoim krajem, bo święta Bożego Narodzenia to jednak jest jeden z takich ważnych momentów dla Polaków, ważnych momentów w roku i to jest taki symbol spotkań z bliskimi, o którym oni również wspominają wtedy, kiedy mówią o tym, za czym w Polsce tęsknią. Dla jednych ważniejszy będzie ten wątek rodzinny i pamięć o osobach, które w Polsce zostały, z którymi nie można się spotkać czy usiąść do tego świątecznego stołu. Dla innych osób, tych, które mieszkają chociażby w egzotycznych krajach, to ta tęsknota pewnie oznacza też brak śniegu, brak gór, jakichś ulubionych miejsc, do których się wyjeżdżało jeszcze za czasów studenckich. I oni o tym też nie boją się mówić i chętnie rzucają takimi zupełnie prozaicznymi przykładami miejsc, w których bywali, z którymi im się ten zupełnie rodzinny czas, tak chyba należy mówić o tym okresie świątecznym, kojarzy. No, szczególny, myślę, wymiar ta tęsknota ma w przypadku życia w krajach zdominowanych przez inną niż chrześcijańska religię. I tak chociażby bohaterowie mojej książki, którzy mieszkają w Katarze, ze szczególnym sentymentem, myślę, podchodzą do tego okresu świątecznego. Zresztą wiem też, jak cieszą się tymi powrotami do domu. Zresztą wspominają nawet w książce, że zakontraktowali sobie w umowie z rodziną, że co jak co, ale na okres świąteczny zawsze będą do domu wracać. Grudzień to jest ten moment, kiedy faktycznie spotykają się nad Wisłą. Takie miejsca jak Katar są przyzwyczajone do tego, że są tyglem międzykulturowym. To jest miejsce spotkań wielu narodowości, wielu religii, wielu kultur i ponieważ miejscom takim jak Katar bardzo zależy na specjalistach najlepszych w swojej dziedzinie, to z dużą dawką liberalności, myślę, podchodzi się również do tego, na jakich warunkach chociażby pozwalać na urlopy i na powroty do domu. Wiem, że w praktyce nie ma z tym większych trudności, co jest też ciekawe z tego punktu widzenia, że jednak spotykają się dwie zupełnie różne religie.
Skoro dotknęliśmy Kataru, to wiem, że to jest jedno z tych spotkań, które najbardziej pani zapamiętała.
Tak, dlatego, że pojawiło się w trakcie tej rozmowy naprawdę wiele zaskoczeń. Myślę, że mamy takie poczucie, że sporo wiemy na temat życia w społeczności, która przede wszystkim jest społecznością muzułmańską. Natomiast okazuje się, że jeszcze wiele może nas zaskoczyć, jeżeli zejdziemy na inny poziom szczegółowości. Aneta i Andrzej oboje pracują w korporacjach, w których pracują również Katarczycy, a w przypadku Anety to jest grupa zdominowana właściwie przez muzułmanów. To powoduje, że ta inna religia wpływa na ich codzienne funkcjonowanie, również zawodowe. Wątek organizowania spotkań o konkretnej porze, tak żeby nie kolidowały z godzinami modlitw, bo jeżeli tak się zdarzy, to na takie spotkanie przyjdzie niewiele osób. Oni opowiadają o tym, jak wygląda dzień pracy w sytuacji, kiedy połowa albo większość ich kolegów pracujących w jednym pokoju po prostu kilka razy dziennie udaje się na modlitwę. Jeżeli są to kobiety, to te kobiety są zobowiązane do tego, żeby zmyć makijaż przed taką modlitwą. Taką przypominajką do tego, że za chwilę na tę modlitwę trzeba będzie się udać, jest specjalna aplikacja w telefonie. Proszę sobie wyobrazić, jak musi wyglądać, czy jak właściwie musi brzmieć nawoływanie na taką modlitwę na chwilę przed nią w sytuacji, kiedy większość kolegów w pokoju ma taką aplikację w telefonie włączoną i one nagle naraz wszystkie się odzywają. Na potrzeby modlitwy często albo w takich korporacjach organizuje się specjalny meczet, albo jeżeli takiego meczetu nie ma, to adaptuje się salkę konferencyjną.
To taka lekcja tolerancji i zrozumienia dla innego.
Jedni postanawiają z tej lekcji skorzystać, a inni nie mają w sobie takiej ciekawości świata, żeby wykorzystać ten czas spędzony w Katarze na lepsze poznanie tej innej kultury. Aneta i Andrzej opowiadają, że jest wielu Polaków, ale też wielu obcokrajowców, którzy mimo tego, że żyją w takim miejscu, zamykają się w swoich społecznościach, ze swojego kręgu kulturowego i właściwie będąc tam przez kilka lat, niewiele o tym, jak funkcjonują ich koledzy, Katarczycy na przykład, wiedzą,